Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Anna Słodownik, pedagog i terapeutka. Witam Panią w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy wakacje, ten czas rozłąki od szkoły, od rówieśników, potrafi wiele zmienić w układzie sił w takiej klasie, w grupie rówieśniczej? Dzieci wracają i jest zupełnie inaczej?
Czy wiele, to jest za duże słowo. Wydaje mi się, że ten okres wakacyjny może rzeczywiście zachwiać tą hierarchią, która do tej pory była ustalona. Natomiast zwykle te pozycje, które dzieci już zajmują, one są stosunkowo trwałe. Także tam może dojść do jakichś drobnych właśnie zmian, przesunięć, ale to nie będą takie jakieś diametralne zmiany, czyli że ktoś z tego, powiedzmy, z tej takiej pozycji właśnie mniej akceptowalnej, mniej lubianej nagle wskoczy na sam szczyt.
Dzieci wracają do szkoły odmienione po wakacjach, bo się mówi nawet o tym, prawda, że wakacje wiele zmieniają w ich zachowaniu, w takiej dojrzałości, rosną, tak? To się tak dzieje i to jest normalne i zauważalne.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim te wakacje to jest też taki czas dla dzieci, żeby poznały siebie, sprawdziły też siebie w takich nowych warunkach, na koloniach czy na obozach. Często wracają z takim większym poczuciem własnej wartości, z wyższą samooceną, z nowymi pasjami, nowymi talentami. Także te zmiany rzeczywiście mogą nastąpić. Warto też jednak zwrócić uwagę, bo one mogą pójść tak dwutorowo. Albo to będą te zmiany pozytywne, czyli właśnie to, co wymieniłam wcześniej, ta większa pewność siebie, taka większa samoakceptacja. Albo te zmiany mogą też pójść w taką negatywną stronę. To oczywiście wiele zależy od środowiska, w którym dziecko będzie się obracało przez te 2 miesiące. I tutaj te negatywne zmiany, no to mam na myśli jakieś takie przysłowiowe złe towarzystwo. Czy jakieś używki i te zachowania niepożądane, które mogą wystąpić na skutek przebywania w takich relacjach.
A w jakim wieku, w której klasie ta zmiana jest taka najbardziej widoczna, że przed wakacjami mieliśmy dziecko, które, nie wiem, dziewczynkę, która bawiła się lalkami jeszcze, tak, albo no była ogólnie, jak się mówi, dziecinna, a tutaj po wakacjach wraca nam panna.
Wydaje mi się, że tak najbardziej widoczne to będzie właśnie na tym etapie edukacji wczesnoszkolnej. To są te klasy 1-3, kiedy mamy ten taki przeskok jednak, że właśnie z przedszkola zaczynamy tą taką edukację ze swoją panią, z tą jedyną. I potem to dziecko wyjeżdża właśnie na kolonię czy na jakiś obóz, z której właśnie wraca już samodzielne, bo potrafi się samo spakować, rozpakować, zaścielić łóżko, zorganizować sobie jakoś czas, potrafi kontrolować swoje wydatki, gospodarować tymi właśnie pieniędzmi. Ma jakieś nowe kontakty, potrafi zadzwonić do tej swojej koleżanki, za którą gdzieś tam tęskni. Także powiedziałabym, że rzeczywiście ta największa taka zmiana, ten skok rozwojowy następuje właśnie na tym etapie edukacji
trzeciej, czwartej klasy na przykład, tak? Przejścia z trzeciej do czwartej. Ale później chyba jest kolejny skok właśnie z tego dziecka do takiego już nastolatka, prawda? Gdzie już wraca na przykład po wakacjach zakochany albo po zawodzie miłosnym pierwszym.
A to się często zdarza, chociaż powiem pani, że te zawody miłosne przeżywają zarówno dziesięciolatkowie równie mocno jak piętnastolatkowie. Także rzeczywiście się zdarza, że bardzo często właśnie te młodsze dzieci też wracają po takich kolonijnych ślubach, zaręczone na przykład i właśnie mamo, tato, bo ja mam męża i tak trzeba się gdzieś tam z tym zmierzyć.
A jakie zmiany w tych relacjach rówieśniczych są najczęstsze? Mówiła pani, że to nie przebiega zwykle gwałtownie, czyli że w tej hierarchii, w klasie tam się niewiele potrafi zmienić, ale jednak pewnie potrafi. Czyli te dzieci na przykład, które szybciej dojrzewają, one zaczynają w takiej klasie na przykład albo mogą zacząć dominować nad rówieśnikami? Może tak być?
Myślę, że to nie jest tyle kwestia dominacji, co bardziej właśnie zmiana w takich sympatiach i antypatiach. Jeśli dziecko po wakacjach wróci właśnie takie bardziej dojrzałe i powiedzmy odkryje tą drugą płeć, to rzeczywiście może zadziać się tak, że przykładowo dziewczynka czy ten chłopiec zacznie się po prostu trzymać w kręgu tych osób, które mają podobne zainteresowania, które to w jakiś sposób współdzielą, a ta grupa, która po prostu jeszcze jest na troszeczkę innym etapie rozwoju, no to podzielą się po prostu na takie dwa opozycyjne zespoły.
Czyli może być tak, że dziewczynki na przykład dotąd nierozłączne, koleżanki po wakacjach, kiedy się nie widziały przez 2 miesiące, wracają i tej przyjaźni już takiej nie ma. I to może być też na przykład dla jednego z tych dzieci duży dramat.
Oczywiście,
też tak może być,
może
bo
się tak
czuje
zdarzyć.
Się odrzucony na przykład, tak?
Tak, tylko warto też mieć tutaj właśnie na uwadze, że tak naprawdę ta klasa szkolna jest takim wstępem do życia w społeczeństwie, więc dzieci mają tak naprawdę okazję, aby w tym bezpiecznym, kontrolowanym środowisku nauczyć się właśnie jak to funkcjonuje, jak to działa, jakie są zasady, jakie są normy, które obowiązują już też w dorosłym życiu. Także to odrzucenie, o którym właśnie pani wspomniała, będzie na pewno ciężkie. Warto wtedy przy dziecku być, tłumaczyć, wspierać je, ale to też jest taka świetna właśnie szkoła, jak to będzie wyglądało w przyszłości, no bo gdzie dziecko ma się nauczyć tych kompetencji, jak nie właśnie teraz.
Tak, bo trudno mieć tutaj do kogokolwiek na przykład pretensje, do szkoły, czy nauczyciela, czy nawet do tej koleżanki, która już się nie chce kolegować tak blisko i znalazła sobie kogoś innego, prawda? Trzeba dziecku to jakoś wyjaśnić i to jest zadanie rodzica.
Tak, i warto właśnie uczyć, że tak po prostu może być, że też nic nie jest nam dane na zawsze, że o relacje właśnie trzeba dbać, ale może tak być, że mimo tego, że my jakby robimy wszystko, co w naszej mocy, no to jakby z przyczyn niezależnych od nas, ta osoba po prostu w tej relacji nie chce już być, bo znalazła właśnie kogoś innego i to też jest jak najbardziej normalne. Radzimy wtedy sobie, uczymy dziecko, jak sobie poradzić z tą stratą, jak właśnie nawiązać nową relację, to też może być bardzo wartościowe.
Tutaj też chyba takie przyjście, kształtowanie się nowej klasy, czyli ta pierwsza klasa, tak? Na przykład pierwsza klasa szkoły podstawowej albo pierwsza klasa później w szkole średniej, to też jest taki okres, kiedy przychodzą dzieci, które się nie znają i zaczyna się tak zwane docieranie, tak? Kształtowanie jakiejś właśnie, jakiejś relacji, hierarchii w tej grupie, tak to wygląda? Ile to czasu trwa? Kiedy taka klasa już jest ukształtowana? Mamy teraz początek września, to trochę potrwa.
Rzeczywiście tak jest, że właśnie głównie przy tych rozpoczęciach takich nowego roku szkolnego pojawia się taka tendencja w grupie do formułowania opinii na czyjś temat. No i te opinie stosunkowo właśnie są dosyć trwałe, natomiast one przebiegają, to formułowanie ich w takich dwóch etapach. Pierwszy to jest ten taki, kiedy dopiero się poznajemy i budujemy tą opinię na podstawie tego, jak ktoś wygląda, jak reaguje właśnie na podstawie jego tonu głosu, tak po prostu na pierwszy rzut oka. I to jest opinia, która jest krótkotrwała. Następnym etapem jest budowanie tej drugiej opinii, tej już właśnie takiej bardziej konkretnej, trwalszej, która powstaje na podstawie jakiegoś życia wspólnego w klasie, właśnie interakcji takich między rówieśnikami. No i ta opinia rzeczywiście jest tą, która zostaje zwykle najdłużej.
No i jeszcze jest trzecia opinia, jaką mają o naszym dziecku nauczyciele na przykład, tak, i szkoła, tak? To może być zupełnie inna opinia niż ta wśród rówieśników.
Tak, ale też jest bardzo potrzebna, bo właśnie to zdanie wychowawcy czy nauczycieli może mieć dobry wpływ na przykład na pozycję dziecka w szkole, bo może gdzieś tam czasami pomóc. No tutaj też bardzo jest ważne, żeby właśnie wychowawca czy pedagog monitorował, jak powstaje proces budowania tej hierarchii, żeby on przebiegał jak najbardziej naturalnie, bez ingerencji dorosłego, ale też żeby właśnie nie był agresywny.
No warto powiedzieć rodzicom, że to jest zupełnie naturalna rzecz, że taka hierarchia powstaje w klasie i to nawet chyba pedagogika jako nauka też ma opracowane, prawda? Jak to wygląda, jeśli chodzi o budowanie się takiego systemu hierarchicznego, że zawsze jest w tej klasie jakiś tam lider na przykład, albo liderka, albo nawet dwie grupy, tak? Wśród dziewczynek, wśród chłopców, potem może to się łączyć. Tak to wygląda? Jak to w praktyce te budowanie wygląda?
Rzeczywiście tak jest, że ta hierarchia występuje, ale tak uspokajając rodziców, warto właśnie, żeby zawsze, kiedy pojawiają się takie obawy, czy moje dziecko właśnie zajmuje tą właściwą, tą najwyższą pozycję społeczną, bo takie są oczekiwania
albo
rodziców.
Albo przynajmniej nie najniższą.
Tak, to warto właśnie, żeby to też odnieśli do siebie, czy oni rzeczywiście zawsze mieli potrzebę, żeby być tym klasowym liderem, bo to jest taka pozycja, do której mam wrażenie, że większość rodziców chciałaby, aby ich dziecko przynależało. Natomiast nie każde dziecko ma do tego predyspozycję, bo też nie ukrywajmy, że z pozycją lidera wiąże się jednak jakaś taka kontrola, wymuszanie trochę przestrzegania właśnie norm i reguł przez innych. I nie każde dziecko w tej roli się odnajdzie.
Są tacy, którzy są takimi naturalnymi liderami. Przychodzą do klasy, roztaczają w cudzysłowie blask, tak?
I to wszystkie aury charyzmy.
Tak, aury charyzmy. I wszystkie inne dzieci od razu wiedzą, o, ja się z nim chcę kolegować albo chcę się z nią przyjaźnić. Mhm. Tak jest, tak? No właśnie, ale co my mamy zrobić, jeśli mamy takie poczucie, że nasze dziecko właśnie w tej hierarchii nie za bardzo potrafi się znaleźć? Albo są takie dzieci, które są outsiderami, chcą zostać z boku. I przez to mogą się czuć samotne, prawda? troszkę.
To właśnie bardzo, bardzo ciekawe zdanie pani powiedziała, że właśnie to rodzice by chcieli. Natomiast warto się zastanowić, czego chciałoby dziecko, bo oczekiwania rodziców to jedno, oczekiwania dziecka to jest zupełnie coś innego. Więc jeśli mamy właśnie takiego, powiedzmy, grupowego outsidera, to naprawdę nie ma w tym nic złego, jeśli on w tej roli czuje się dobrze, bo takie jednostki w społeczeństwu też są potrzebne. To może być potem jakiś wybitny pisarz, muzyk czy malarz. Także dajmy po prostu dziecku szansę na odnalezienie własnej roli, bez tych takich naszych
obaw. Upewnijmy się, że mu naprawdę przeszkadza, że na przykład w tej grupie się nie znalazł, tak?
Tak.
Upewnijmy się. A te grupy tworzą się już na początku nauki, czyli pierwsza klasa, tak? Wtedy później ewentualnie właśnie po jakimś czasie jest ruchome, tak? Cały czas jest jakieś przeszeregowywanie w ramach tej grupy i tak jest do końca szkoły, że te relacje zbudowane w pierwszej klasie, one będą podlegały jakimś zmianom, ale będą do końca szkoły.
Zwykle bywa tak, że te relacje, które zbudujemy właśnie na samym początku, zostają, chyba że zadzieje się jakiś taki większy konflikt pomiędzy uczestnikami, pomiędzy członkami tej grupy. No tutaj, tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, jeśli na przykład ta zmiana, która pojawia się w zainteresowaniach, typu właśnie jakieś makijaże, życie celebrytów i mamy też jeszcze tą drugą stronę, która po prostu nie jest na tym etapie rozwoju, no to rzeczywiście do tego rozpadu tej więzi może dojść. Jednakowoż zwykle bywa tak, że te grupy zostają w podobnym składzie do samego końca. Te zmiany rzadko są tak drastyczne.
Ta, mówiliśmy o tym, że zdarzają się outsiderzy, którzy wcale nie chcą być w grupie, wolą się trzymać gdzieś z boku, z wszystkimi dobrze żyć, tak krótko mówiąc, ale są też dzieci, które chciałyby, a nie są akceptowane, prawda? I wtedy zaczyna się, albo może zacząć się jakiś problem. I co wtedy robić?
Warto wtedy właśnie monitorować i jak się czuje dziecko, czego ono potrzebuje. Uważnie słuchać, rozmawiać, nie oceniać i narzucać tych swoich oczekiwań. I jeśli dochodzimy do momentu, w którym widzimy już, że jakby doszliśmy do ściany, że nie jesteśmy w stanie temu dziecku w żaden sposób bardziej pomóc, warto skorzystać z pomocy właśnie psychologa szkolnego czy też pedagoga, zgłosić to do wychowawcy, że nasze dziecko nie czuje się dobrze w klasie, że dochodzi tam do jakiegoś konfliktu, żeby po prostu wychowawca zwrócił na to szczególną uwagę.
No tak, ale wychowawca powinien też mieć na uwadze, że jeśli to się wydarzy, że ktoś się poskarżył, to może być jeszcze gorzej, prawda? I część rodziców, myślę sobie, może tak myśleć i szukać tej pomocy gdzieś poza szkołą. To jest też dobra droga, żeby, czy jednak szkołę powinno się zaangażować?
Myślę, że to też warto ocenić właśnie, na ile jesteśmy w stanie zaufać na przykład wychowawcy czy pedagogowi i porozmawiać też z dzieckiem, czego ono potrzebuje. No bo jeśli dostaniemy jasny komunikat, że nie, absolutnie, mamo, tato, ja nie chcę, żeby w to był zaangażowany jakikolwiek nauczyciel czy osoba pracująca w szkole, no to jest to dla nas taki sygnał granicy, której nie wolno nam przekroczyć.
Ale to też świadczy, że dziecko nie ma zaufania, prawda, do tych nauczycieli.
Tak. To też jest ważny sygnał.
Świadczy.
Że może właśnie warto po prostu jako rodzic podejść do szkoły, spróbować to wyjaśnić, ale też właśnie dużo rozmawiać z dzieckiem. Dodatkowo też istnieją właśnie takie centra pomocy, gdzie prowadzone są grupy wsparcia dla młodzieży, która właśnie nie radzi sobie z odnalezieniem swojej roli w klasie, czy też właśnie tak po covidowo, po tych 2 latach przerwy, tak naprawdę powrót do szkoły, no wiąże się z ogromnymi trudnościami dla młodzieży. I na tych grupach wsparcia właśnie młodzież spotyka się ze swoimi rówieśnikami, którzy przechodzą przez to samo, też zmagają się właśnie z tymi samymi problemami. Dodatkowo mają opiekę wykwalifikowanych terapeutów, którzy zarządzają płynnie tym procesem. No i tutaj chciałabym też polecić nasze gdańskie Centrum Sięgam Pomoc, gdzie rzeczywiście takie grupy wsparcia dla młodzieży są prowadzone, gdzie właśnie młodzież ma okazję się spotkać, pobyć ze sobą, porozmawiać też w takim bezpiecznym właśnie środowisku.
Czyli kiedy pojawiają się problemy z funkcjonowaniem w grupie, nie zostawiać tego na głowie, krótko mówiąc, w cudzysłowie, dziecka, tylko wesprzeć, pomóc, ale w taki sposób, żeby sytuacja się nie pogłębiła, tylko żeby ją rozwiązać.
Tak, bardzo delikatnie, wręcz w takich po prostu rękawiczkach, żeby nie pozostawiać żadnego śladu swojej ingerencji.
To jest bardzo trudne, bo dzieci zwykle w wieku nastu lat chcą same o sobie decydować. Z jednej strony no, potrzebują tego wsparcia dorosłych, ale z drugiej strony chcą mieć takie poczucie, że to jest ich życie i one same coś dla siebie robią, tak? Więc to też jest taka duża gimnastyka dla rodzica, żeby zrobić to w taki sposób rozwojowy dla dziecka i do zaakceptowania przez niego, prawda?
Ja też właśnie przyszedł mi do głowy taki cytat. Kiedyś czytałam, że opieka rodzicielska powinna trwać do czasu, kiedy dziecko zbuduje w sobie taką zintegrowaną osobowość, będzie stabilne emocjonalnie i świadome własnego ja. Natomiast no tutaj pytanie do wszystkich rodziców nastolatków, czy to brzmi jak opis ich dziecka? No oczywiste jest, że nie, bo ten czas nastoletni jest czasem, kiedy właśnie tej tożsamości się poszukuje, kiedy się testuje różne granice, różne środowiska, do których właśnie dziecko chce przynależeć. Także ta opieka rodzicielska powinna trwać tak naprawdę, dopóki rzeczywiście dziecko nam nie powie, okej, ja już chcę samo, ja dam radę. No bo taka też jest rola właśnie rodzica, więc warto gdzieś tam, mimo tego, że to dziecko nam się wydaje, że ono chce być takie samodzielne, że ono da radę i ono poradzi sobie, no to mimo wszystko właśnie cały czas być w takiej gotowości do udzielenia tej pomocy.
Czyli
no,
obserwujemy, bo od tego jesteśmy. Obserwujemy nasze dziecko, rozmawiamy,
słuchamy przede wszystkim właśnie bez oceny, bo to jest szalenie ważne, żeby tak wyłączyć swoje właśnie jakieś lęki, doświadczenia i skupić się naprawdę na tym, tak trochę jak no, z taką czystą kartą, na świeżo właśnie, co mówi dziecko, czego potrzebuje.
Anna Słodownik, pedagog i terapeutka, bardzo Pani dziękuję za przyjście do studia i za rozmowę.
Również dziękuję.
Audycję zrealizowała Julia Baranowska. Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.